Postał. Więcej niż was to samo słowo. Ręka do góry. No, to jak myślicie, co to znaczy?
Dobrze. Jest dobrze.
Jest dobrze. Co to może znaczyć, jeśli dostałeś jedno słowo więcej niż raz?
Że w tym chodzimy. W tym się poruszamy.
Że to jest ważne.
Na najbliższy czas.
Duch Święty bardzo zwraca na to uwagę. Albo już jest. Jest coś, co specjalnie, tak jak Pan Jezus chodził, mówił, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Raz i drugi i trzeci. Więc jeśli Pan przemawia, tak samo jak mamy sny, które nam się powtarzają po kilkakrotnie, puk, 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 zaprawdę, zaprawdę, chcę coś uczynić, zwróć na to uwagę. Zatrzymaj się. Radzę wam te słowa, które otrzymaliście co najmniej dwa razy dzisiaj, przynieść do Boga w modlitwie i zacząć z Nim rozmawiać. Duchu Święty, dlaczego takie słowo do mnie powiedziałeś? Duchu Święty, a może jest jakieś kłamstwo, w które ja wierzę i nie jestem w stanie przyjąć tego słowa? Duchu Święty, dlaczego do mnie to mówisz? Co mam z tym zrobić? Jak mam to zastosować w swoim życiu? I On będzie do was mówił. Czy ktoś dostał słowo, które było dla niego trudne? W jakiś sposób? Rączka do góry. Nie ma takiej osoby. Cudownie. Znaczy, że wszystkie słowa trudne zamieniliście na przeciwieństwa.
To dostał łatwe słowa.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest, wiecie, to jest ćwiczenie, które robię w różnych miejscach. Przy okazji warsztatów proroczych całą sesję tą poświęcam, która się nazywa prognoza versus diagnoza. Że jako ludzie wrażliwi, ludzie, którzy się uczą słyszeć Bożego głosu, możemy dostać coś, co jest diagnozą. Tak jak idziemy do lekarza i lekarz mówi: spuchnięte gardło, bolące gardło, zatoki tutaj, zapalenie zatok gardła. Mówi, co jest. Tak? Jest jakaś diagnoza. Przeziębienie. Albo grypa, wirus, coś tam. Nie? Mówi coś, co jest. Ale jako ludzie, którzy słuchamy Bożego głosu i wiemy, że ono służy do tego, żeby zachęcać, wzmacniać, budować i niszczyć plany nieprzyjaciela, to kiedy dostajemy słowo, które jest diagnozą, potrzebujemy zamienić je na prognozę. Więc widzę ciemność? Nie. Widzę jasność. Widzę zamieszanie? Nie. Widzę pokój szalom. To jest coś, co Bóg chce zrobić. Czasem ludzie mówią, o, patrzę się na kogoś i widzę po prostu jakieś czarne chmury wokół niego i widzę, że jakaś walka się tam toczy i idę mu powiedzieć po prostu, że widzę, że on tą walkę stacza. I mamy dobre chęci, bo chcemy zachęcić, ale idziemy do tego człowieka, mówimy mu, że widać dookoła wielkie ciemne chmury i wielką walkę, a ten człowiek wcale nie miał żadnych zmagań w życiu, ale już jutro będzie miał. Zapewniam cię. Więc potrzebujemy zamienić to po prostu. Przyjść i powiedzieć dokładnie, co jest odwrotnością. Tak samo jak jest w snach, które dostajemy z drugiego nieba, czyli coś, co jest planem nieprzyjaciela. Nie po to, żeby, wiecie, ustanowić to, żyć tym, oczekiwać tego, że to się wydarzy, ale żeby modlić się dokładne przeciwieństwo, związywać plany nieprzyjaciela i rozwiązywać Bożą wolę. Tak jak to kiedyś miałam taki sen, który mi się ciągle też powtarzał, z którym nieprzyjaciel do mnie przychodził, w którym kradziono mi portfel pełen pieniędzy. I kiedy zaczęłam się modlić i ogłaszać, że pieniądze często oznaczają, akurat w tym śnie oznaczało Bożą przychylność, więc wstałam z tego snu, wiedziałam, że to jest sen, który jest od nieprzyjaciela. Patrzyłam się w lustro i mówiłam: dziękuję Ci, Boże, za Twoją przychylność. Halleluja! Dziękuję Ci, że mam Twoją przychylność. Dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz. Jestem Twoją córką. Dziękuję Ci, że nic mi nie odbierze wszystkich zasobów i błogosławieństwa, które masz dla mnie. Nieprzyjaciel stwierdza, że nie ma co z takim robić delikwentem, idzie do kolejnego. Więc mówimy coś, co jest prognozą. Super wam poszło. Niektórzy z was mają pytania, Poza tym, że ja niesamowicie zachęcam Was do tego, żebyście takie ćwiczenia sobie też robili na różnych swoich spotkaniach i spotkaniach też Kościoła. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy z Was się bardzo wzruszyli. Niektórzy byli bardzo wzruszeni. Ja też jestem wzruszona, kiedy patrzę na to ćwiczenie i na to, co się dzieje w trakcie tego ćwiczenia, bo to ćwiczenie uwalnia całą kulturę nieba. Dokładnie taka atmosfera jest w niebie. Podchodzi się do siebie, mówi się dobre słowa, uwalnia się cały czas słowa błogosławieństwa. I zobaczcie, jakbyśmy tak w kościele non stop robili sobie taki prysznic, jakie to jest niesamowite. Jak zupełnie inna atmosfera, w której życzymy sobie dobrze, ściągamy słowa z nieba. Ktoś miał pytanie i mówiłam, że możesz teraz zadać przy wszystkich. Zadaj je, bo to jest ważne pytanie.
Można się obracać się w postę, pytam się Ducha Świętego, no o słowo, jaka myśl przychodzi do głowy i teraz tak, jak odróżnić tą myśl, to jest od Ducha Świętego, czy wytwór mojej wyobraźni? Jak to odróżnić?
Super. To jest bardzo dobre pytanie. Bo brat miał też pytanie, no bo w trakcie tego ćwiczenia, kiedy robimy to ćwiczenie, to też zastanawiam się, czy to, co przychodzi, jest ze mnie, czy to przychodzi, jest od Pana Boga. Jak myślicie, jak możemy to sprawdzić? Jaka jest droga do sprawdzenia tego?
Słowem Bożym, razem z Duchem
Świętym. Czyli potrzebujemy sprawdzić to z Duchem Świętym. Jeżeli to dotyczy drugiej osoby, tak jak powiedziałeś, bo to dotyczy słowa, które modlisz się dla innej osoby, tak? Więc tak naprawdę to nie ma chyba szybszej i najlepszej drogi niż to, żebyś uwolnił to słowo i powiedział to słowo, podzielił się nim, jeśli masz wątpliwości, czy to rzeczywiście jest od Pana Boga, czy nie, zaznaczając, że ty się uczysz słuchać Bożego głosu, w związku z tym możesz się mylić, ale przyszła ci taka myśl, czy takie słowo, bo jeśli nie uwolnimy tego i w jakiś sposób nie zmierzymy się z tą rzeczywistością, nie będziemy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście był w tym Bóg, czy nie. Zgodzicie się? Możemy sobie myśleć na temat, to tak samo jak czasem mamy takie wrażenie, że masz właśnie do kogoś podejść i coś powiedzieć. No i skąd ja mam wiedzieć, czy to jest Bóg, czy ja jestem sam? No dopóki nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział. Dopiero kiedy pójdziesz i zrobisz to, i cóż wielkiego może się stać, jeśli się pomylisz? No się pomylisz. Powiesz, pomyliłam się, uczę się słuchać Bożego głosu. Dzięki, że dałeś mi informację zwrotną. To jest, słuchajcie, jeden z najbardziej, myślę, skutecznych sposobów i też w taki sposób, jak my rzeczywiście jesteśmy w stanie to sprawdzić. Potrzebujemy coś zrobić. Nasza wiara jest często próbowana i sprawdzana w czynie. Potrzebujemy coś zrobić. W związku z czym potrzebujemy zrobić jakiś krok wiary i często tym krokiem wiary jest właśnie podejście i sprawdzenie, tak? Jak wydaje ci się, że jest ktoś na ulicy, kto wydaje ci się, że dostajesz słowo dla niego, że ten ktoś ma brata i ten brat jest w jakiejś tam sytuacji. Kiedyś miałam taką sytuację, będąc w hotelu, w którym żeśmy się zatrzymali z moim mężem i na recepcji rozmawiając z panią, spłynęło na mnie takie przekonanie, bo to jest jeden ze sposobów, na jaki Duch Święty do mnie mówi. Najpierw okrywa mnie jego obecność i potem nagle ona się podnosi i ja coś wiem. No i w tym momencie wiedziałam, że ta pani ma kogoś jak brat, dokładnie jak brat, tak to brzmiało, kto przeszedł przez bardzo trudną sytuację, kto jest w żałobie. I w związku z tym, to jest pani, której nie znam, widzę ją pierwszy raz na oczy, i wiem, że Duch Święty chce uwolnić słowo zachęty do niej, że chce ją pobłogosławić i chce powiedzieć o przełomie, który przyjdzie do życia tego kogoś, kto jest jak brat. Więc jak mogę sprawdzić, czy to jest Bóg, czy to nie jest Bóg? Potrzebuję się zapytać. Zapytuję od takiej najprostszej informacji. Słuchaj, czy ty masz brata albo kogoś, kto jest dla ciebie jak brat? Ktoś, kto po prostu jest bliski twojemu sercu, jest jak brat. Wiecie, czasem mamy takie relacje, że po prostu ktoś, czasem w kościele mamy takie relacje, czasem ktoś jest po prostu takim przyszywanym bratem. Ja rzeczywiście powiedziała, że ma taką osobę. Zapytałam się, czy ta osoba przychodziła przez bardzo trudny okres. Okazało się, że tak, ponieważ zmarły dwie osoby w jej rodzinie. żałoba, to co powiedział Duch Święty. Więc zapytałam się, czy mogę się za nią pomodlić i uwolnić przełom do życia tego kogoś oraz też do niej powiedziałam, że ona się po prostu tym martwi. I zgodziła się kilka dni później, ponieważ byliśmy jeszcze w tym miejscu, rozmawiałam z nią i mówiła, że przekazała to słowo temu komuś, kto jest jej brat i że Pan Bóg ich bardzo tym pobłogosławił i zbudował. Więc czasem nie ma innej drogi, żeby po prostu sprawdzić. Trzeba to sprawdzić. Trzeba jakoś wyjść, zrobić jakiś krok wiary i wtedy sprawdzamy, czy to jest Pan Bóg, czy to nie jest Pan Bóg. Zadajcie jeszcze jakieś pytania, jeśli chcecie. Bo myślę, że może być tak, że myślicie sobie teraz najróżniejsze pytania, które mogą być cenne, żeby o tym pogadać. Przychodzi wam do głowy? O co jeszcze chcielibyście zapytać? Czy jeśli chodzi o to ćwiczenie, czy jeśli chodzi o coś innego, jeśli chodzi o słyszenie Bożego głosu?
Czy nie masz takie okresy, że nie słyszysz Ducha Świętego w ogóle? Na przykład godzinę czy dwa dni?
Na przykład 10 minut. Pan Bóg do mnie mówi różnymi kanałami. Na przykład jestem osobą widzącą, więc mam bardzo dużo obrazów i snów, ale zdarzają się takie okresy, na przykład tydzień, kiedy nie mam ani jednego snu, albo nie pamiętam. Mówię, że albo nie mam, albo nie pamiętam, dlatego że czasem nie jesteśmy w stanie tego do końca stwierdzić, które z dwojga to jest. Bo w moim przypadku też jest tak, że często budzę się z takim poczuciem, że nie miałam snu, a w ciągu dnia ten sen mi się otwiera i staje mi przed oczami. I wtedy wiem, o, miałam sen, a wydawało mi się, że nie miałam. Natomiast generalnie jestem też osobą słyszącą, więc dużo słyszę. Dużo słyszę, ale miewałam takie okresy w moim życiu, kiedy Pan Bóg był bardziej milczący niż zazwyczaj. I myślę, że powody są tego najróżniejsze. Czasem to są lekcje, przez które przechodzimy po prostu z Duchem Świętym. Niektórzy mówią, że Pan Bóg specjalnie nas czasem wyprowadza na pustynię, żeby pewne rzeczy robić w naszym sercu. Ja myślę, że to wszystko zależy, bo nie ma dla mnie szczególnie nie ma jednej odpowiedzi na takie pytanie. Dlatego, że wiem, że były bardzo różne lekcje w moim życiu dotyczące takiego milczenia Pana Boga. Czasem Jego milczenie w moim życiu związane było z tym, że na przykład zapytałam Go: tato, dlaczego milczysz od jakiegoś czasu? Dlaczego nie słyszę tego, co mówisz? I wtedy usłyszałam, co zrobiłaś z tą ostatnią rzeczą, o której Ci powiedziałam. Nic. Nic nie zrobiłam. No to ja czekam. Czasem Bóg czeka, że zrobimy coś z tym, co już nam powiedział. Nie chodzi o to, żeby cały czas tylko i wyłącznie mówił, ale żebyśmy też byli tymi, którzy stosują to słowo i żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie słuchaczami. Innym razem była sytuacja, w której też miałam takie poczucie, że Pan Bóg milczał. Miałam sen na ten temat. To był czas takiej dosyć intensywnej walki duchowej w moim życiu. Wiedziałam, że dużo rzeczy się działo, najróżniejszych okoliczności. Wiedziałam, że potrzebuję być czujna i się modlić. I w tym śnie, i wydawało mi się właśnie, że Pan Bóg jest bardziej milczący, i w tym śnie stałam naprzeciwko bardzo dużego Goliata i darłam się: tato, tato, powiedz coś. W tym śnie. A tato odezwał się z góry i powiedział: Asia, nie ta lekcja, zakasuj rękawy i biegnij na niego, rozszarp go w kawałeczki. I wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie ja potrzebuję brać autorytet i że tato mnie uczy tego, że on jest ze mną cały czas, ale on mi nie mówi teraz instrukcji tu, dlatego że ja mam sprawczość, którą on mi dał i ja potrzebuję stawać w autorytecie, a on będzie ze mną. Więc czasem są po prostu różne sytuacje, które Pan Bóg, różne lekcje, przez które przechodzimy. O, i to jest dobre pytanie teraz dla was, żeby sobie je zapisać. I zadawać je regularnie Duchowi Świętemu, tacie, Panu Jezusowi. Tato, jaka jest lekcja, której Ty mnie obecnie uczysz? Czego Ty mnie uczysz? I drugie takie pytanie, które łączy się z tym, Kim Ty chcesz być dla mnie w tym sezonie życia? To jest tak, żeby usłyszeć takie rzeczy i się zatrzymać też nad nimi, potrzebujemy zauważyć, mieć taki czas, spędzać go z tatą. Wiecie o tym, to nie jest żaden banał, który wam powiem, ale oczywiście wiecie o tym, że my wzrastamy w słyszeniu Bożego głosu z powodu relacji, którą mamy z Bogiem, z powodu tego, że spędzamy z Nim czas. I nie chcę mówić o tym w taki sposób religijny, bo myślę, że niektórzy z nas mogą się, ja również, wszyscy z nas mogą się zagalopowywać czasem w takim religijnym myśleniu, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, że jeżeli ja nie będę miał godziny dziennie, pół godziny albo coś tam, to znaczy, że Bóg już będzie obrazić się na mnie i nie będzie do mnie mówił. Jesteśmy bardzo różnymi typami osobowości, tak jak wam mówiłam, jesteśmy różnie okablowani duchowo, więc zdarza się po prostu, że Pan Bóg do niektórych z nas mówi w biegu i mówi po prostu w najróżniejszych sytuacjach w życiu. I tak potrzebujemy takiego czasu, który jest oddzielony dla Niego, dlatego że jeżeli komuś poświęcamy czas i zwracamy na Niego uwagę, spędzamy z Nim czas, to uczymy się. Uczymy się na temat Jego głosu. Trochę tak jak w papugarni, w której kiedyś byłam, w której było bardzo dużo papug i Pan, który obsługiwał te papugi, przyszedł ze mną, rozmawiał, to wiecie jak papugi. No strasznie, wiecie, nie wiem jak one to robią nawet. Jak robią papugi? Jaki? Wrzeszczą, ale jaki to jest dźwięk? Skrzek bardziej, prawda? No więc całe pomieszczenie było z tym skrzekiem wypełnione, a ten pan podszedł do mnie i mówi, oho, biała papuga mnie woła. A ja mówię, co? I rozglądam się po prostu dookoła, jest mnóstwo zielonych, niebieskich, nie widzę żadnej białej papugi. Ja mówię, a gdzie pan widzi białą papugę? On mówi, na zapleczu. Ja mówię, ale skąd pan wie, że pana woła? No ja rozpoznaję jej głos. A ja mówię, ale jak? On mówi, ja tutaj siedzę 12 godzin dziennie czasem. I pomyślałam sobie, no to jest nasza relacja z Duchem Świętym. Jeśli spędzamy z Nim czas, to rozpoznajemy Jego głos. A w momencie, kiedy coś się dzieje, że On przestaje mówić, dziwne, to zaczynamy z Nim o tym rozmawiać. Czego chcesz mnie nauczyć? Kim chcesz być dla mnie w tym sezonie życia? Ale potrzebujemy się nad tym zatrzymać. Jak był taki czas w moim życiu, kiedy Duch Święty zadał mi pytanie, czy myślisz, że życie jest trudne? I ja pomyślałam, powiedziałam mu, życie jest trudne? Mówię, weź, po prostu to brzmi jak antywyznanie chrześcijańskie. Ja nawet chyba wtedy powiedziałam, nawet nie trudne, tylko ciężkie. Życie jest ciężkie chyba, to tak jakoś brzmiało. I ja mówię, Duchu Święty, nie no weź. On mówi, no co myślisz sobie, jak słyszysz to, że życie jest ciężkie? Ja mówię, weź, po prostu jest niechrześcijańskie w ogóle. Nie można takiego wyznania w ogóle nad sobą wyznawać. Życie jest piękne, życie jest cudne. Życie jest, wiecie, nie będę ogłaszać, że życie jest ciężkie. No i on zamilkł. I on zamilkł. I tak jak twój przyjaciel milknie, to wiesz, że coś zaraz ciekawego ci powie. Więc ja tak czekałam, mówię, Duchu Święty, czemu ty zamilkłaś? Mówi, no bo jak się nie zmierzysz z tą rzeczywistością, że rzeczy są trudne i ciężkie czasem, to nigdy się nie dowiesz, kim ja chcę być dla ciebie w takim sezonie życia. Nie doświadczysz tego, że ja chcę być twoim pokojem, że ja chcę być tym, który nosi wszystkie twoje ciężary. Jeśli będziesz ciągle zaprzeczać i mówisz, wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze, wszystko jest ekstra, jestem wierzącym człowiekiem, halleluja, idę do przodu. Wiecie, wyznania są dobre. Ale czasem zaczynamy tłamsić takimi wyznaniami w naszym życiu ból, który jest pod spodem. A jak zaczynamy go tłamsić, to nie przychodzimy do Boga, który chce go uzdrowić. Nie doświadczamy go takiego, jak On chce się objawić. Więc nie wiem, czy to odpowiada trochę na twoje pytanie. Mam najróżniejsze sezony w życiu, tak. Czasem Bóg mówi więcej, czasem mówi mniej. Jeśli nie, czy zadaję mu pytania, co się stało. To, co powiem teraz, to już nie jest moje. Ktoś kiedyś na Facebooku się zamieścił i pewnie to, żeście widzieli, że taki był mem na Facebooku, że jeżeli zastanawiasz się, czemu twój nauczyciel milczy, to przypomnij sobie te momenty, kiedy zdawałeś testy, kiedy zdajesz test albo ważny egzamin, to nauczyciel jest przy tobie, ale nie mówi do ciebie, ci po prostu towarzyszy. I pomyślałam sobie, to też jest ciekawa myśl. To trochę mi się składa z tą naszą sprawczością, że jest czas, kiedy tato nas prowadzi za rękę, jest czas, kiedy jest przy nas w dalszym ciągu, ale mówi, ty masz sprawczość, ty masz moc, jesteś moim synem, jesteś moją córką, chcę, żebyś ty zdecydowała, żebyś brała pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, ja będę z tobą. Wiecie, my czasem sobie wyobrażamy Pana Boga, że on ma swoich synów i córki jak takie marionetki. Po prostu co Pan Bóg powie, to tylko i wyłącznie to, a my nie mamy żadnej sprawczości, ale On tak nas nie stworzył. On nas stworzył cudownie, dając nam moc do tego, żebyśmy podejmowali decyzje. I było wiele takich momentów w moim życiu, kiedy modliłam się, pytałam się Duchu Święty, tu czy tu? Duchu Święty, to czy tamto? Czy nasz syn ma być w tym przedszkolu, czy mamy być w tym przedszkolu? Wiecie, dobrze jest naprawdę zadawać pytania Duchowi Świętemu, ale na wiele różnych takich pytań Duch Święty mi odpowiadał, gdziekolwiek pójdziesz, tam będzie deszcz mojego błogosławieństwa.
Amen.
Ty zdecyduj. Dlatego, że ja Ciebie użyję, użyję Twojego życia, użyję tych wszystkich rzeczy, aby uwolnić też błogosławieństwo. Więc pytanie, co Pan Bóg Ciebie uczy? A zamknij teraz oczy. Zamknijcie oczy. I zadajcie pytanie Duchu Święty. Jaki jest sezon teraz w moim życiu? Wiosna, lato, jesień czy zima? I pierwszy z tych słów, które Ci przyjdzie, wiosna, lato, jesień, zima, zapisz sobie. I dajmy na to, że Duch Święty Ci powiedział, jest sezon lato w Twoim życiu. Tak? No to pytasz się, dlaczego lato? Duchu Święty, dlaczego lato jest w moim życiu? Co się dzieje w czasie lata? Co Ty robisz? I zaczynasz zapisywać to, co Bóg do Ciebie mówi. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? To dawajcie. Pytania są dobre. Nawet sobie przysiądę.
Jak ustrzec się przed powiedziałbym zakrzykiwaniem Boga przez wygłaszanie głos, które są deklaracjami tylko? Bo ja w swoim życiu widzę i w Biblii widzę, że i Pan Jezus czasami ciężkie rzeczy przekazywał swoim uczniom. Później się nawet bali Go czasami zapytać. Widać to również w listach, w objawieniach, prawda, że nie same przyjemne rzeczy, nie same ogłaszanie obietnic, które są zawsze prawdziwe. Ja bardzo cenię wtedy, kiedy Bóg mi pokazuje, że zrobiłeś błąd, proponuję Ci, żebyś postąpił tak. Jak uszczyć się właśnie takiej sytuacji, gdzie ja przez chęć uwalniania dobrych słów, Bożych obietnic nad człowiekiem, przez po prostu wysiłek jakby myślowy, prawda, odbieram coś, ale przekazuję akurat w drugą stronę, ale zawieram tą cząstkę poznania, gdzie jest niebezpieczeństwo, gdzie jest konieczna korekta.
Żebym Cię dobrze zrozumiała. Mówisz o tym, że zastanawiasz się, w jaki sposób też podchodzić, znaczy w jaki sposób nie pominąć takiej funkcji słowa proroczego, jakim jest napomnienie.
Napomnienie, ukierunkowanie, wskazanie, ostrzeżenie czasami. Te takie rzeczy, które nie są bezpośrednio jakby przyjemne dla człowieka, które nie przynoszą zbudowania, pociechy, tylko są korektą. Synu mój, bo Biblia pokazuje, że gdzie jest taki ojciec, który dyscyplinuje swoich dzieci? Ja wierzę, że czasami i z Biblii, i ze swojego życia, i jak rozmawiam z innymi ludźmi, że Bóg dyscyplinuje mnie przez słowo przekazywane, ale nie tylko przez słowo. Tak. Przez rozmowę duchpasterską w różny sposób.
To jest właśnie ten podstawowe takie zrozumienie, kiedy robimy sobie studium biblijne na temat słowa proroczego, i na temat napominania korekty. I to, co jest jasne z Nowego Testamentu, bo w Starym Testamencie prorocy funkcjonowali troszeczkę na innej zasadzie niż w Nowym Testamencie. I to, co jest jasne na pewno, że w Nowym Testamencie, kiedy słowa o napomnieniu, o korekcie, to mówimy o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, która tam jest, to w liście do Tymoteusza jest napisane, że słowo, Pismo Święte, które jest pełne, jest natchnione, jest pełne tego, żeby nas napominać, żeby nas ostrzegać i żeby nas korektować, tak? Czy wprowadzać korektę. Co znaczy, że Słowo Boże, po pierwsze, Nowy Testament mówi, że Słowo Boże służy do tego, żeby napominać. Czyli my, czytając Słowo Boże, bądź ci, którzy nas nauczają na temat Słowa Bożego, tak, w Kościele, oni w jakiś sposób wprowadzają taką korektę i napomnienie, tak, przez Słowo Boże. Druga rzecz, która jest napisana a propos napominania i korekty, to jest to, że ono się dzieje w relacji. Czyli, że tam jest napisane w liście do Galatów, jak ktoś tam coś zrobi. Tam te różne takie fragmenty, gdzie jest napisane też, że jak ktoś coś źle robi, weźcie brata, pójdźcie we dwóch, potem idźcie tam dalej i tak dalej. Jest cała taka procedura. Ale to mówi o tym, że my potrzebujemy napominać w relacji. Co to znaczy? To znaczy, że znowu nasi ojcowie duchowi, osoby, które są w autorytecie w Kościele nad nami, mają taki mandat od Boga, żeby w relacji, nie bez relacji, dlatego że niektórzy z nas nauczyli się po prostu chodzić i wszędzie uwalniać korektę wszystkiemu, co się rusza, bez żadnej relacji. A Słowo Boże bardzo jasno to pokazuje, że my potrzebujemy być w relacji. W związku z tym, jeśli mamy relacje, budujemy relacje, mamy przychylność u Boga i u ludzi, też jako ojcowie duchowi mamy taki mandat, żeby tą korektę uwalniać. Ja nie widzę osobiście nigdzie w Nowym Testamencie takiego przyzwolenia na to, żeby słowo prorocze było miejscem korekty. Dla mnie to, co jest napisane o słowie proroczym, jest napisane, że to jest słowo do wzmocnienia, słowo do zachęty, słowo do pocieszenia. Nawet są takie tłumaczenia, które w tym miejscu, gdzie tam jest 1 Koryntian 14:3, mówią o tym, że do napominania. Okazuje się, że to jest tylko w polskim tłumaczeniu, dlatego że w oryginałach tam jest to słowo użyte dla wzmocnienia i pocieszenia. Więc co to oznacza? To nie znaczy, że my czasem, rzeczywiście prorokując do ludzi, nie wprowadzamy jakiegoś takiego słowa ostrzeżenia, dlatego że czasem to się zdarza rzeczywiście. Natomiast to, co jest dla mnie ważne i to, co ja zawsze uczę, to, że potrzebujemy mieć pierwszy cel przed sobą, zachęta, pocieszenie i wzmocnienie. Druga rzecz to miłość. Potrzebuję to płynąć w miłości. I w związku z tym potrzebujesz dostać mądrość od Boga, w jaki sposób uwalniać prognozę, a nie diagnozę. Czyli coś, co jest rozwiązaniem. Coś, co jest, przychodzi jako przełom też do tego człowieka. Tak? Dajmy na to taki przykład, prawdziwy przykład. W Kościele był człowiek, który mówił bardzo źle na swojego pastora przez cały czas. I ten człowiek potrzebował korekty. Naprawdę potrzebował korekty. Osoba prorocza, która przyjechała do tego kościoła, zobaczyła w duchu, że ten człowiek wbija po prostu noże w plecy swojego pastora przez cały czas. I zapytała się: Boże, jaka jest prognoza? Nie jaka jest diagnoza, ale jaka jest prognoza. I Bóg powiedział: usadź pastora i tego człowieka razem krzesłami do siebie. Najpierw plecami do siebie, potem krzesłami do siebie, żeby razem siedzieli. I uwolnij słowo prorocze nad ich życiem. Uwolnij słowo zachęty, zbudowania i wzmocnienia do życia pastora oraz do życia tego człowieka. Jeden stanął i zaczął prorokować. Zaczął mówić o tym, że Bóg powołał tego człowieka, który cały czas te noże wbijał w pastora, powołał go do tego, żeby był wzmocnieniem, zachętą, pocieszeniem i murem dla swojego brata, który był jego pastorem. I zaczął mówić słowa o tym, kim on w duchu jest, dokładne przeciwieństwo tego, co widział. Dokładne przeciwieństwo. Można by powiedzieć: chłopie, ten chłop potrzebował takiej korekty, trzeba było mu z grubej rury walnąć po prostu, co on robi, niech się nawróci. Tylko wiecie, Nie znamy takich przykładów, a ja przynajmniej nie znam, takich ludzi, którym tak ktoś walnął między oczy w kościele i oni się nawrócili. Z reguły wyszli trzasnęli drzwiami. Dlatego, że nie było łaski do nawrócenia. Więc kiedy to słowo zostało uwolnione, on mówił tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Mówił o współpracy, jaka będzie między nimi za 10 lat, 10 lat później. O tym, że będą ojcami duchowymi nad całym regionem, że ich przyjaźń będzie znana, ich relacja będzie znana w innych regionach. On mówił tylko i wyłącznie takie słowa. I kiedy skończył to słowo, i pastor, i ten człowiek płakali, uściskali się, ten człowiek podszedł do tej osoby proroczej i mówi do niego: ty nic nie rozumiesz. On mówi: no, pewnie nie, pewnie mało. On mówi: To chyba nie było dla mnie to słowo. A on mówi: to było dla ciebie to słowo. A on mówi: ale ja nic nie robię w swoim życiu, tylko cały czas wbijam noże w jego plecy i mówię same złe słowa na jego temat. I płakał i pokutował. Pokutował przed nim. Dlatego, że przyszła łaska do nawrócenia, zostało uwolnione słowo, które go podniosło, które pokazało mu jego tożsamość, jego godność, jego powołanie jako syna. I on miał siłę, stał i pokutował, przepraszał, poszedł do tego pastora, poszedł, przepraszał ludzi, nawrócił się. W zasadzie nawrócił się i 10 lat później ich relacja jest znana w całym regionie. Rozumiecie? Tymczasem nam się naprawdę wydaje, że my jesteśmy od tego, bo przecież my dobrze widzimy. Żony widzą swoich mężów, a mężowie swoje żony. Gdyby on się z tamtego nawrócił, pójdę i mu powiem: człowieku, pokutuj z tego i tamtego i będzie łaska w twoim życiu. A on się patrzy i po prostu mówi: i co, i mam dosyć, nie? Bo ta żona jest jak ta rura cieknąca, co to mówię w Księdze Przysłów, tak? Po prostu, niestety, no tak jest napisane. Ta, która zrzędzi, ciągle krytykuje, ciągle mówi: to źle, tamto źle, tamto źle. Jak taka rura cieknąca. I niestety nie przynosi to rezultatu. Dlatego my naprawdę, i dla mnie to, słuchajcie, jest ekstremalnie ważne, i ja to widzę w swoim życiu. Przychodzę do kościoła, sytuacja jest całkiem niedawna. Przychodzę do kościoła, widzę człowieka i Duch Święty do mnie mówi: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Proszę, idź mu to powiedz. Chociaż nieźle na bałaganiu w swoim życiu. Proszę, idź mu to powiedz, że jest moim synem umiłowanym. Nie mów mu, że na bałaganiu. Ja mówię: oczywiście, że nie powiem. Idę do niego i mówię: chcę ci powiedzieć, że jesteś synem umiłowanym, w którym Pan ma upodobanie. Bóg ciebie kocha. A on patrzy się na mnie, ma łzy w oczach i mówi: nie masz pojęcia, jak na bałaganiu w swoim życiu.
A ty mówisz: nie mam.
Dokładnie. Ja mówię: co ja tam wiem? Ja naprawdę mam poznanie cząstkowe. Naprawdę. To jest tylko cząstkowe. Się uczę. Cały czas się uczymy. Słuchajcie, niezwykłą ma moc podniesienie drugiego człowieka do miejsca jego tożsamości. Tam jest siła. I naprawdę słowo prorocze ma tą moc. I nie bez przyczyny tato powiedział, że to służy do wzmocnienia zachęty, że to służy do tego, żeby uwolnić pocieszenie, żeby podnosić. Żeby podnosić, żeby uwalniać łaskę. I tak, my wszyscy potrzebujemy korekty, wszyscy się uczymy. I tato rzeczywiście, jak przychodzi to w relacji, nas napomina. I tato mówi: Asia, ładnie, no ładnie, ale wiesz, idź i przeproś męża. Dobrze, Duchu Święta, za co mam przeprosić? Za bycie pyszną. A w którym momencie? A w tym, co tak stała się, odmówiła, ty mu przerwałaś i dokończyłaś za niego. I co? Już myślisz, że wszystko wiesz, co on myśli. Masz rację, Duchu Święty. Nie wiem tego. Tato przychodzi i nas napomina w miłości. I my też, wiecie, w relacji, jeżeli w kościele wszystko dobrze działa, to znaczy jest miłość, to znaczy jest zrozumienie naszej różnorodności. Wszyscy możemy zachęcać siebie nawzajem, żeby płynąć w tych darach, które Bóg nam dał. To słuchajcie, jest też miejsce na napomnienie, absolutnie, w relacji. W relacji. I wiecie, jak ono się najczęściej zachodzi? Także idziesz i modlisz się za kogoś, wlewasz na niego miłość, a ten człowiek zaczyna pokutować i mówi, że ma z tym problem. I modlicie się, bo przy okazji okazało się, że trzeba zrobić uzdrowienie wewnętrzne. bo przy okazji okazało się, że są tam jakieś kłamstwa, w które ten człowiek uwierzył i modlicie się razem, on przechodzi przez uwolnienie i przez uzdrowienie i jeszcze tatuś go podnosi, wraca całkowicie przemieniony i myślisz sobie, wow, nawet po prostu nie zamierzyłem, żeby coś mu mówić, a Duch Święty w trakcie po prostu przychodzi i mówi. Więc jest miejsce na napomnienie, w moim zrozumieniu nie w słowie proroczym. Dlatego w moim zrozumieniu też nie w słowie proroczym powinno być radzenie. Czasem ludzie przychodzą i w słowie proroczym zaczynają komuś radzić. I to też nie jest słowo prorocze. Jak chcesz radzić, to powiedz, że przychodzę do ciebie teraz jako twój przyjaciel, który ci radzi, albo jako doradca duchowy, czy kaznodzieja, czy cokolwiek, ale ja teraz nie uwalniam słowa proroczego, bo ja ci będę radzić. A ja ci mogę radzić z różnych rzeczy. Więc potrzebujemy wiedzieć po prostu, do czego służy słowo prorocze. Jak uwalniamy zachętę, podnosimy i wzmacniamy. Odpowiada na twoje pytanie. Muszę powiedzieć, że byłam w Austrii i tam wśród takiego grona pastorów, liderów nauczałam na temat słowa proroczego. I właśnie była ta część dotycząca tego, że chodzi bardziej o podnoszenie. I mówiłam różnego rodzaju przykłady właśnie, mówiąc o tym, że w inny sposób zachodzi korekta. I właśnie niektórzy się wręcz po prostu oburzali. I jedna, nie wiedziałam w ogóle dlaczego. I potem ktoś do mnie podszedł i mówi, Asia, to po prostu, ja nie wiem, że w ogóle jak to w Austrii jest. My po prostu wszyscy siekamy tym słowem proroczym na prawo i lewo, głównie do korekty. Głównie wszystkich napominamy, nie? Po prostu. I ja mówię, jak wam to wychodzi? A on mówi, no właśnie, tu podział, tam podział, nie? Po prostu. Tu się nie dogadują, tam nie wiadomo, co z tym zrobić w ogóle. W ogóle jest jakiś jeden wielki bałagan, nie? Bo tak po prostu myśleli, że to do tego służy, nie? Mają taką kulturę, nie? A ja w swojej niewiedzy. Bo ty nie wiesz, że czegoś ci nie wolno zrobić, jak tam jedziesz, nie? Idziesz i robisz po prostu to, w co wierzysz. I mówisz przykłady, że to działa, bo to naprawdę działa. Więc zachęcajmy przez słowo. Napominajmy się w relacji i przez Słowo Boże. To róbmy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Bo zaraz będziemy kończyć, bo już szósta, nie? Za pięć? O szóstej kończymy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Możecie sobie też pomyśleć na jutro, jak wam jeszcze jakieś przyjdą pytania. W trakcie na pewno się wam zrodzą. Będziemy mówić o poznawać osobę Ducha Świętego, Tatę i Pana Jezusa trochę w inny sposób, niż może do tej pory to czyniliście. I to też zrodzi wasze pytania. Zapewne. Coś jeszcze? Ostatnie pytanie? Nie. To zakończyliśmy przed czasem. Chciałaś, prosiłeś, masz.